Teraz w Radiu Gdańsk po godzinie 14 program piłkarski, futbolowo. Mariusz Hawryszczuk przez cały czas relacjonował wszystko to, co działo się na trasie, opowiadał później, co widzi na mecie i rozmawiał z zawodnikami. A teraz z Mariuszem łączymy się ponownie, aby zagospodarować tę godzinę futbolowo. Mariuszu, witaj.
Witam serdecznie, tutaj kapitalna pogoda, możesz pozazdrościć siedząc w naszym studiu.
Zazdroszczę.
Ale z drugiej strony po kilku godzinach to może się odechcieć tego słońca. Tak jak powiedziałeś, biegacze jeszcze cały czas na trasie. Ja tutaj spoglądam na tablicę świetną. 555 z tych prawie 800 uczestników Energomaratonu Solidarności już przemierzyło ten dystans ponad 42 kilometrów. W tym momencie trwa prezentacja tych najlepszych, a także dekoracja, bo oni otrzymują właśnie medale i puchary.
Mariusz, teraz zmieniamy dyscyplinę, zostawiamy bieganie. W tej godzinie porozmawiamy oczywiście o piłce nożnej.
Lechia Gdańsk to myślę tak na pierwszy ogień. Wiemy, że biało-zieloni, delikatnie rzecz ujmując, rozczarowują na początku tego nowego sezonu Lotto Ekstraklasy. Wczoraj zaledwie remis z Pogonią Szczecin, z Pogonią, która także ma duże kłopoty z wygrywaniem. Natomiast w dalszej części naszego magazynu piłkarskiego Leszek Ojrzyński, ale bardzo prywatnie. Leszek Ojrzyński, który uchodzi za takiego twardziela wśród trenerów, pokaże nam tę swoją wrażliwszą stronę w rozmowie z Anitą Koblińską.
A zatem słyszymy się za kilka minut. Mariusz Hawryszczuk w centrum Gdańska, dzisiaj przy fontannie Neptuna, cały czas czekając na maratończyków. 12 minut po godzinie 14. Radio Gdańsk, 17 minut po godzinie 14. Ponownie łączymy się z Mariuszem Hawryszczukiem. Mariusz, dzisiaj przypomnę Państwu, na długim targu przy fontannie Neptuna. Tam nasze plenerowe studio. Tam cały czas, Mariusz, dobiegają maratończycy?
Tak jest. 587. Taka liczba w tym momencie się wyświetliła. Tylu uczestników tej 23. edycji Maratonu Solidarności już zeszło z trasy. Ukończyło trasę.
To gratulujemy i trzymamy kciuki za tych, którzy jeszcze się zmagają, bo i z trasą oczywiście, z własnym bólem, no i z temperaturą. A niestety z przeciwnikami zmagają się i nie radzą sobie zbyt dobrze biało-zieloni, prawda?
No ten remis wczoraj na wyjeździe z Pogonią Szczecin, przypomnę, bezbramkowy, potwierdza to, że z Lechią na początku tego sezonu nie dzieje się dobrze z postawą drużyny trenera Piotra Nowaka. Oczywiście także kłopoty wewnątrz klubu związane z finansami, ale dziś będziemy od tych historii troszeczkę abstrahować, natomiast skupimy się na formie sportowej. Wczoraj mieliśmy dwa debiuty w biało-zielonych barwach, już w pierwszym składzie od razu, można powiedzieć, z miejsca miał okazję zaprezentować się Błażej Augustyn, który niedawno przecież podpisał kontrakt, ostatnio sezon spędzony we włoskiej Serie B, ale znamy go także z występów na polskich boiskach, chociażby w barwach Górnika Zabrze. No i Augustyn przypomniał się z tej ostrej strony, no bo pamiętamy, że to jest obrońca, który naprawdę nie przebiera w środkach, jeśli chodzi o grę w defensywie. No i miał mocne wejście, tak to powiedzmy, do biało-zielonej drużyny. No i także debiut Patryka Lipskiego. Myślę, z tym piłkarzem kibice Lechii wiążą ogromne nadzieje, bo to jest absolutnie ponadprzeciętny zawodnik na warunki ekstraklasowe, a Lechia ma być dla niego taką trampoliną, chociaż ten kontrakt przecież podpisany dość długi, ale jednak mimo wszystko w Gdańsku ma się wybić do Ligi Zachodniej, do Ligi Starego Kontynentu, tych jednej z tych czołowych lig.
Skoro wspomniałeś, Mariusz, o tym, że Lechia ma być trampoliną dla Lipskiego, to mam wrażenie, że stała się trampoliną dla wielu piłkarzy, którzy w ubiegłym roku stanowili o jej sile, a teraz ich brakuje. Chociażby Sławczew, chociażby Borysiuk. No to są piłkarze, którzy decydowali o sile. Malocza. No, Mariusz nas nie słyszy. Nie możemy porozmawiać, nie możemy wymienić się opiniami na ten temat. Za chwilę wracamy. Mam nadzieję, że Mariusz Hawryszczuk ponownie z serca Gdańska, gdzie cały czas wyglądają, gdzie cały czas oczekują maratończyków. Radio Gdańsk, 20 minut po drugiej. No, mam nadzieję, że teraz bez większych problemów wracamy do Mariusza Hawruszczuka. Mariusz, odnieś się do wątku, który już zaanonsowałem, czyli braku piłkarzy. Wymieniłem trzy nazwiska: Malocza, Borysiuk, również Sławczew, cały czas kontuzjowany Wolski. Brakuje tych piłkarzy, prawda?
No i zdecydowanie to są kluczowe postaci tej drużyny, która przecież w poprzednim sezonie była o włos od zajęcia miejsca na podium. Tych piłkarzy brakuje i to było widać już od pierwszego meczu gołym okiem. Natomiast przed rozpoczęciem sezonu wiedzieliśmy, że ta Lechia nie będzie tą samą Lechią, którą oglądaliśmy w poprzednich rozgrywkach. Natomiast no, tutaj trener Piotr Nowak musi łatać te dziury. Ja jestem przeciwny tutaj takim osądom rzucanym przez niektórych odnośnie tego, że trener Piotr Nowak być może już wyczerpał sposób na tę drużynę. Absolutnie nie. On jest ostatnią osobą, którą należy winić w tym momencie za to, że Lechia gra w taki, a nie inny sposób. Po prostu potencjał ludzki w tym momencie nie jest tak wysoki jak w tym poprzednim sezonie.
Krawiec tak kraje, jak mu materii staje. No, ta ławka, która była imponująca w ubiegłym roku, można było powiedzieć, że Lechia miała dwa dobre, wyrównane składy. Teraz, no, niestety, jeśli chodzi o ławkę, wciąż no, będzie się wzmacniać. Jak myślisz, czy jest szansa na to, żeby jeszcze ściągnąć zawodników, którzy zdecydują o poprawieniu wizerunku i gry przede wszystkim Lechii? No i Mariusz znowu nam uciekł, no niestety, ale postawił pauzę w odpowiednim momencie. No myślę, że do tego wątku już odniesie się po godzinie 14.30, kiedy to już też zmienimy kolory i od biało-zielonej drużyny przejdziemy do żółto-niebieskiej. Przypomnę, naszym gościem po godzinie 14.30 będzie trener drużyny Arki Gdynia, Leszek Ojrzyński, Radio Gdańsk. Kolejnego bohatera drugiego planu poznamy po godzinie 15, a za chwilę wracamy do wątków piłkarskich. 603-06-06-06 to nasz numer SMS-owy. Jeśli są korki, proszę informować, będziemy ostrzegać. Tu Radio Gdańsk, teraz 3 minuty po godzinie w pół do trzeciej. Lechia Gdańsk wypożyczyła do końca sezonu João Oliveira z FC Lucern. Gdański klub ma także ofertę pierwokupu. Lechia szukała skrzydłowego po tym, jak kontuzję odniósł Lukas Haraslin, która eliminuje go z gry na pewno do końca roku. No i właśnie dlatego wybór padł na João Oliveira, młodzieżowego reprezentanta Szwajcarii, który podpisał umowę z biało-zielonymi. A do rozmowy z trenerem żółto-niebieskich przejdziemy już za chwilę. Przypomnę, Leszek Ojrzyński będzie gościem Radia Gdańsk w naszym popołudniowym futbolowym programie. Teraz Simply Red. Tu Radio Gdańsk za 24 minuty, godzina 15. Teraz już anonsowana rozmowa z Leszkiem Ojrzyńskim. Z trenerem żółto-niebieskich rozmawiała Anita Kobylińska.
Ja mam drużynę pucharową, tak pan powiedział po spotkaniu ze Śląskiem na konferencji prasowej. To, że pana wiara w tą drużynę jest przeogromna, to już wiemy. Czy jest ona na tyle duża, że widząc na tablicy ten wynik 0-2, wciąż wierzył pan w awans dalej?
Myślę, że nie tylko ja wierzyłem i większość drużyny, a może i cała drużyna, i dlatego lepiej zagraliśmy drugą połowę. Mogliśmy to rozstrzygnąć w regulaminowym czasie gry, ale ta sztuka się nie udała, ale myślę, że dla kibiców lepiej i obejrzeli jeszcze dogrywkę i było więcej emocji. Tak jak powiedziałem, że mam drużynę pucharową, bo w pucharach tu niesamowite chwile przeżywamy. Oczywiście też dostaliśmy, jak to się mówi po sportowym, po bokserskiemu, gonga w Danii, gdzie w ostatniej akcji czy w przedostatniej minucie straciliśmy bramkę i ta bramka zabrała nam dalszą możliwość przygody i gry w lidze Europy. Super, że jesteśmy dalej na następnym etapie w Pucharze Polski i zobaczymy, co nam życie przyniesie.
Patrząc na pana przez pryzmat niektórych z pana wypowiedzi, można byłoby zastanowić się, czy te niesamowite wyniki, jakie osiąga pan z Arką, czy to jest kwestia pana wiary w tą drużynę, czy pana wiary w ogóle?
No, wiara jest potrzebna do wszystkiego, co robisz. Trzeba wierzyć w siebie, w swoje umiejętności i w ludzi, z którymi współpracujesz, i wtedy łatwiej pewne rzeczy przychodzą. Tak do życia podchodzę, no zawsze też wierzę w swoją pracę, prawda? I wiadomo, że też błędy jakieś popełniam i nie zawsze jest różowo, ale, naprawdę fantastycznie to wszystko się układa, bo wszystkie cele, które mieliśmy do zrealizowania w poprzednim sezonie, osiągnęliśmy. Co prawda tych celi dużo nie było, tylko dwa, ale zrealizowaliśmy to i wiem, jak to było, że Puchar Polski w dogrywce, a ligę w ostatnim spotkaniu ligowym, prawda, jeszcze wyjazdowym. I wierzę w drużynę, że dalej możemy zagrać w Pucharze Polski na Narodowym, powtórzyć to, bo zawsze trzeba wierzyć, tak jak tu pytanie było o wiarę, i wtedy więcej z siebie można wykrzesać i o to w tym wszystkim chodzi, żeby mieć jak najmniej pretensji do siebie po meczu i zadbać o wszystkie czynniki, na które mamy wpływ, żeby jak najlepiej się do tego meczu przygotować i jak najwięcej z niego wycisnąć.
Po finale Pucharu Polski kibicom zapadł w pamięć taki dosyć bardzo wymowny obrazek, kiedy kamera uwieczniła pana ściskającego różaniec. Tymczasem pan z tym różańcem absolutnie na żaden mecz się nie rozstaje.
Nie, w ogóle. Mam go na szyi i kiedy zaczynałem pracę w Ekstraklasie od swojego przyjaciela dostałem, który był w Rzymie i dostał go wcześniej od swojej mamy, z tego co pamiętam. Pierwszy mecz, kiedy debiutowałem jako trener ekstraklasowy na Krakowi i ten różaniec miałem przy sobie, wygraliśmy, w ostatniej minucie strzeliliśmy bramkę i tak od tamtego roku 2011 ten sam różaniec jest ze mną praktycznie w każdej chwili.
Ten różaniec wyjątkowy, bo poświęcony przez Jana Pawła II.
Tak, taka jest jego historia i tym bardziej większą wartość ma, bo to był wielki Polak. Miałem okazję być w Rzymie 2 lata temu i byłem na grobie. Wiem, że to jest kibic Krakowi i ten pierwszy mecz właśnie graliśmy na Krakowie jako trener Korony Kielce i do osoby Jana Pawła II gdzieś na konferencji prasowej się odwołałem, że dziękowałem mu za to, że mojej drużynie dzisiaj sprzyjało, a nie jego drużynie.
Bardzo wyjątkowe pana wypowiedzi, które możemy znaleźć na jego temat. Przytoczę kilka z nich. Kiedy go dotykam, to nawet porażka mniej boli, powiedział pan w jednej z rozmów. W innej wspomniał pan o tym, że trzymając różaniec czuje się pewniej i że ma pan przeczucie, że nie jest sam. No, piękne słowa. Inna wypowiedź brzmiała tak. Bóg ma ważniejsze sprawy niż kibicowanie Koronie, a wygrana w meczu piłkarskim to zbyt błaha sprawa, by się o nią modlić. Te ważniejsze, tudzież najważniejsze sprawy pozapiłkarskie to dla pana co?
Oj, człowiek jest taką istotą, że przemawia przez niego egoizm, czasami pycha, różnie to wygląda na różnych etapach i gdzieś potrafi się zagubić. Różaniec przypomina mi o tym, żeby z większą pokorą do tego podejść, o tych błahych sprawach, no jeśli mówimy o globalnej atmosferze życia, tak to może nazwijmy, no to są błahostki, bo ludzie mają naprawdę wielkie problemy i przede wszystkim ze zdrowiem i swoim i najbliższymi, a my tu mówimy o meczu piłkarskim, wygrasz, przegrasz, zremisujesz, no ale dla mnie to jest arcyważna sprawa i też czasami do tego się gdzieś tam odnoszę i modlę przede wszystkim o zdrowie swoich zawodników, bo wiem doskonale, że jak będą zdrowi, to już moje w tym zmartwienie, żeby ich doprowadzić na wyższy poziom, a jak tu będziemy mieli problemy, to wtedy mniejsze są szanse. A z tym różańcem jeszcze włączając temat, no to dużo przeżyłem. Byłem na pielgrzymce do Santiago de Compostela i przez 6 dni 223 kilometry zaliczyłem. O 6 jak wstawałem, jak ruszyłem w trasę, no to już do 10 godziny potrafiłem 3 różańce zmówić. Najbliżsi moi rodzina i współpracownicy, jak wróciłem po tych 6 dniach, to byłem nie do poznania. To nie tylko wygląd, bo schudłem 6 kilo i wyglądałem może trochę szczuplej, ale przede wszystkim byłem innym człowiekiem, jeśli chodzi o duchowość, ale to trwało 2 tygodnie i wróciłem do żywych potem. Zobaczymy, jak będzie dalej. Bym chciał z tym różańcem do ostatniego swojego dnia, prawda, być, ale kto to wie, co życie nam przyniesie i ja tak podchodzę do tego, że no trzeba z życia wycisnąć jak najwięcej i też wpajam zawodnikom pewne rzeczy, no najlepiej zrób wszystko tak, jakbyś dzisiaj miał się pożegnać, prawda, ale to jest ciężkie do zrobienia, bo człowiek zawsze no myśli, że nic się mu nie stanie i spokojnie sobie da radę i jeszcze trochę latek życia przed nim, a w życiu różnie bywa i no ja też miałem 2 poważne wypadki samochodowe i też byłem gdzieś blisko tego, żeby gdzieś tam się znaleźć po drugiej stronie. Co prawda tak tragicznie nie było, ale jak się przeanalizowało, jak mogło być, no to dziękuję opatrzności, że jestem dalej i mam coś tu do zrobienia. Jestem teraz w Arce i z tego się bardzo cieszę.
Mówił Leszek Ojrzyński, trener Arki Gdynia, do rozmowy Anity Koblińskiej z trenerem. Powrócimy za chwilę. Piękna, leniwa kompozycja Love is a Losing Game, Amy Winehouse. No, chciałoby się powiedzieć, żeby tak też to popołudnie leniwie, spokojnie upływało. Nie jest tak niestety na drogach. Wprawdzie koniec utrudnień i tunel otwarty w obydwu kierunkach już pod Martwą Wisłą można przejechać, ale niestety droga numer 6 zablokowana, pisze pan Piotr. Wypadek 12 km przed Słupskiem od strony Gdańska. Mamy informację, że też bardzo ciasno cały czas na drodze z Półwyspu Helskiego w kierunku Trójmiasta. Mamy informację, że obwodnica trójmiejska też w kierunku Łodzi Odosowej przykorkowana. Prosimy państwa o sygnały 603-06-06-06, to nasz numer SMS-owy. Powracamy do rozmowy z trenerem żółto-niebieskich, trenerem Leszkiem Ojrzyńskim. Rozmowę przeprowadziła Anita Kobylińska.
Na pielgrzymki pan swoich zawodników nie goni, natomiast nowy sezon piłkarze Arki rozpoczęli od mszy świętej. To coś, czego w Gdyni nie znali. Czy któryś z piłkarzy rozmawiał z panem na ten temat? Podchodził, komentował?
No powiem tak, żyjemy w kraju katolików, gdzie przyznaje się ponad 80% ludzi do tego, że wierzy w Boga. Wiem, że zawsze zawodnicy się trafią w twojej drużynie, którzy też stawiają Boga na pierwszym miejscu i dla nich jest to ważne, dlatego to jest msza dla chętnych, to nie jest dla całej drużyny, dla całego klubu, tylko dla chętnych.
Czy ktoś się wyłamał?
Tak, to nie jest tak, że była cała drużyna i było kilka osób i każdy podchodzi do tego indywidualnie, to jest indywidualna sprawa. Mieliśmy też mszę dziękczynną za to właśnie, że i Puchar Polski zdobyliśmy, utrzymaliśmy się przed nowym sezonem błagalną, można tak powiedzieć, o pomyślność w tych nowych rozgrywkach.
Te oczekiwania pana na samym początku, kiedy przyszedł pan do Gdyni, były bardzo, bardzo skromne, bo poprosił pan o biurko do szatni, podobno o tablicę z wielkoformatowymi kartkami papieru. Teraz już wiemy, do czego miały panu służyć, bo kiedy później oglądamy zdjęcia pomeczowe piłkarzy w szatni, widzimy te hasła motywujące, którymi zagrzewa pan piłkarzy do walki. Natomiast podobno padła też sugestia, tudzież prośba, o to, by Arka posiadała swojego kapelana.
Tu masz dobre informacje, jeśli chodzi o nasz klub. Coś tu trzeba z tym zrobić. Za dobre. O kapelana pytałem właśnie, jak to wygląda. Wchodząc od razu do szatni Arki, zauważyłem krzyż nad drzwiami. No to mówię, że można poruszyć ten temat. Oficjalnego kapelana nie mamy. Jest ksiądz taki, który jest bardzo blisko drużyny.
Jeszcze jeden cytat. Bywało, że czułem siły nadprzyrodzone. Człowiek wierzący, który modli się, doznaje tej mocy. W Warszawie 2 maja też pan czuł, wiedząc jak skromną drużynę posiada pan pod swoimi skrzydłami?
O, w życiu kilka momentów takich miałem właśnie, gdzie czuło się coś niezwykłego. No tak jak osoba wierząca, no to wierzy w Boga, wierzy w świętych, wierzy w istnienie sił nadprzyrodzonych i takich momentów miałem kilka w swoim życiu. Na Narodowym to mało co nie odleciałem, jak ta druga bramka padła, Luka strzelił, no to już się czuło wszystko na wyciągnięcie ręki, to już była prawie ekstaza i potem było gorąco. Też było bardzo blisko w Danii, ale się nie udało. No tak jest w życiu, raz się cieszysz, raz się smucisz. I to odczuwałem w swoim życiu, a na tej pielgrzymce najbardziej, gdzie praktycznie sam byłem z kilometrami, sam z drogą, sam z przemyśleniami i tak na dobrą sprawę przez tak krótki okres doświadczyłem pewnych rzeczy nawet niewyobrażalnych gdzieś. To jest ciężkie nawet do wytłumaczenia, do powiedzenia, bo to samemu gdzieś trzeba przeżyć, żeby o tym gdzieś tam mówić i odczuć to, co w danym momencie właśnie się czuło.
Gdy pracował pan w Podbeskidziu, pół żartem, pół serio powiedział pan, że dobre wyniki zawdzięcza pan między innymi temu, że Jan Paweł II bardzo cenił górali. Za uczciwość, zapał do pracy i szczerość. To za co ceni obywateli Pomorza, że tak panu pomaga tutaj w pracy z tą naszą Arką?
Przede wszystkim Jezus Chrystus sam nie podróżował, tylko z rybakami, prawda? I rybaków wziął jako apostołów, a tu jest rybaków bardzo dużo i zresztą też nazwa Arka też można odnieść się do Arki Noego i my możemy być takimi rybakami i łowić właśnie czy trofea, czy łowić następnego przeciwnika, łapać w sieci i o to trzeba grać, ale czasami też trzeba dostać w głowę, żeby się zastanowić, żeby pewne rzeczy skorygować i wiadomo, że wychodzimy po to, żeby w tą głowę jak najmniej razy dostać, ale w sporcie zawsze się gdzieś tam oberwie i trzeba wtedy mądrości, żeby z tego wyjść, a ja się cieszę, bo tu mam kilku zawodników bardzo mądrych i życiowo, i sportowo, i z cechami przywódczymi, że jak tu się nikt nie pogubi, jak tu będzie dobra współpraca, to powinno być dobrze. Cieszę się, że tu jestem z taką drużyną, w takim klubie i wszystko będziemy robić, żeby jak najwięcej radości przysporzyć kibicom.
My również bardzo się cieszymy z tego, że mamy pana. Dziękuję bardzo.
Dziękuję, pozdrawiam wszystkich i przede wszystkim radości, zdrowia i idziemy do przodu.
Mówił Leszek Ojrzyński, trener Arki Gdynia. Rozmawiała fanka i wielki kibic żółto-niebieskich Anita Kobylińska. Za 9 minut godzina 15. No to jeszcze informacja z obozu Arki Gdynia. Sanogo blisko zespołu. Napastnik Wamara Sanogo z Legii z żółto-niebieskimi już prawdopodobnie podpisuje umowę na współpracę.